Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Koszykówka, piłka ręczna, unihokej. To dziś w ostatniej prostej na pewno, bo jest zwycięstwo i jeszcze raz... zwycięstwo i takie poniedziałki to ja lubię. Będzie dzisiaj także kajakarstwo, wrócimy także do mistrzostw świata lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych, a i będzie także o zawodach Dragon Cup, które organizował gorzowski klub, ale odbyły się w Drezdenku. Koszykarki polskiej strefy inwestycji NA i Gorzów wróciły do rywalizacji po przerwie na mecze reprezentacji. Akurat w przypadku biało-czerwonych to był jeden mecz, no ale mamy wybitnie międzynarodowy zespół, więc w prawie każda z naszych zawodniczek rozjechała się na kadrę. No może nie prawie każda, bo Agnieszka Kaczmarczyk grała dla Polski w meczu z Wielką Brytanią, w której grała z kolei Sheridan Green. Sheridan Green grała też przeciwko Białorusi. Anna Maria Prezyl grała w spotkaniach z Grecją i Bułgarią. Laura Juskajte miała z kolei mecze w reprezentacji Litwy przeciwko Albanii i Turcji. Albanie rozgromiły Litwinki z Turczynkami. Przegrały dwa zwycięstwa Anny Marii, zwycięstwo niestety Wielkiej Brytanii nad Polską, no i wysoka porażka dość 30-punktowa z Wielką Brytanią. Joselina Majga nie została tym razem powołana przez selekcjonera zbornej, więc miała wolne, zresztą widziałem, wykorzystała to na całkiem egzotyczny wypad. No nie było też oczywiście w kadrze Katarzyny Dźwigalskiej i Amerykanek. To nie jest żadne zaskoczenie, ani Wiktorii Keller czy Karoliny Matkowskiej. Tym bardziej, no a po powrocie z reprezentacji, po powrocie z przerwy na reprezentację, mecz z Artego Bydgoszcz, no i wygrana 94-77, ostatnia kwarta 29-16, tam aż trzy zawodniczki zespołu z Bydgoszczy spadły, kolokwialnie mówiąc, za pięć fauli. Spadła przede wszystkim Laura Miskiene, to jest znana w tamtym sezonie pod panieńskim nazwiskiem Sfarytę. Złapała pięć fauli także Katerina, przepraszam bardzo, Elżbieta Międzik złapała pięć fauli. No i Karolina Poboży także tego meczu nie dokończyła. I to okazało się kluczowe, jak nam powiedziała Anna Maria Prezyl.
Wiedziałyśmy, że nie mają zbyt dużej rotacji i będzie ciężko zastąpić jakąkolwiek zawodniczkę, która złapie pięć fauli, i to był nasz cel, żeby atakować i szukać tych fauli. Jestem dumna z dziewczyn, zrobiłyśmy to, co założyłyśmy na dziś, i gratulacje dla zespołu. Była przerwa na reprezentację, dobrze, że był czas, żeby też odpocząć, no i przygotować się do tego meczu. Zrobiłyśmy to i wygrałyśmy.
To dla ciebie była udana przerwa, wygrałyście z Grecją i Bułgarią.
Tak, wygrałyśmy i jesteśmy na dobrej drodze do trzeciego z rzędu awansu na Mistrzostwa Europy. Jestem szczęśliwa, to był dobry tydzień.
Agnieszka Kaczmarczyk, dzisiaj znakomita praca w obronie, ale też i w ataku. Myślę tu o tych zbiórkach w ataku. Czasami sam się zastanawiałem, jak ty to robisz, że jesteś w tym miejscu, gdzie powinnaś być.
Jakoś tak wyszło po prostu. No ja żartuję, po prostu wiemy, że jak mamy dużo tych rzutów obwodowych, to musimy na tą zbiórkę po prostu pójść, i każdy atak zbiórki bez zastawienia, to dzisiaj była zbiórka w ataku. Cieszę się, bo tutaj zyskałyśmy kolejne sekundy, kolejne akcje, które mogłyśmy zakończyć koszami, i myślę, że przede wszystkim nasza dzisiejsza dobra defensywa zadecydowała o wyniku.
No ale z drugiej strony na początku meczu, jak Elżbieta Międzik nam rzucała za trzy punkty, to ręce chyba opadały.
Myślę, że skoncentrowałyśmy się na polu trzech sekund, za bardzo na zawodniczkach podkoszowych, i ten obwód Artego jest bardzo silny i szybko nam to pokazał, szybko nas ukarał, ale po połowie wyciągnęłyśmy wnioski i to już wyglądało lepiej, także cieszę się z tego ważnego zwycięstwa.
Tyle, dwie rozmowy z parkietu przez nas dwóch tutaj z redakcji sportowej. przeprowadzone. Byliśmy oczywiście też na konferencji pomeczowej. Tam ze strony naszego zespołu była Sheridan Green, która zdobyła 21 punktów. Zanotowała dziwo tylko 4 zbiórki, no ale bardzo dużo oczywiście dała w grze ofensywnej. Najwięcej, 23 punkty, zdobyła Laura Juskajte, 15 Kelia Kapper, do tego aż 13 zbiórek, więc tak zwane double-double, a jeszcze 8 asyst, no to na niewiele brakowało, żeby było triple-double ze strony Kelia Kapper. 17 punktów Joselina Majga, do tego 8 zbiórek, a jeszcze konto punktowe uzupełniła Clue Jackson, która rzuciła 4 punkty. Bez punktów w tym meczu Agnieszka Kaczmarczyk, Katarzyna Dźwigalska, Wiktoria Keller i Karolina Matkowska. Zresztą Katarzyna Dźwigalska 3 rzuty oddała, Wiktoria Keller tylko 1, Karolina Matkowska nawet nie zdążyła oddać, no i 3 rzuty oddawała Agnieszka Kaczmarczyk. Widać, kto tu jest obarczony grą ofensywną. A więc Sheridan Green i także wcześniej będzie Jennifer O'Neill z zespołu Artego, która zdobyła 23 punkty. No i oczywiście obaj trenerzy, czyli Tomasz Herkt i Dariusz Maciejewski.
Gratuluję drużynie z Gorzowa znakomitej gry i zwycięstwa różnicą prawie 20 punktów. Jadąc tutaj wiedziałyśmy, że jest to dobra drużyna, która jest groźna we własnej hali. Niestety nie udało nam się wykonać przedmeczowych założeń, głównie tych w obronie. Brakowało także koncentracji w ważnych momentach. Musimy teraz wrócić do siebie i potrenować te elementy, które u nas zawiodły. Z niecierpliwością czekam na mecz rewanżowy i ponownie gratuluję zwycięstwa. To był naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i zwycięstwo, w którym miałam swój udział, głównie w ataku. Pokazałyśmy, że mamy potencjał w grze na tablicach i w ataku, i w obronie. Wykorzystałyśmy to, dobrze się ustawiając, co pozwalało nam zbierać piłki. Wiedziałyśmy, że przeciwna drużyna ma kilka kluczowych zawodniczek, na które musiałyśmy zwrócić szczególną uwagę. Jedną z nich była Laura Miskiniene, którą szczególnie pilnowałyśmy w ataku, a w obronie zmuszałyśmy do popełniania przewinień, dzięki czemu odniosłyśmy zasłużone zwycięstwo.
Ja generalnie mogę oceniać mecz przez pryzmat 35 minut. I do tego momentu byliśmy w grze o zwycięstwo, 3 wyrównane kwarty. Po 3 kwartach przegrywaliśmy 4 punktami. Na 5 minut przed końcem było 70-65 dla Gorzowa i 5 minut zespół Gorzowa zdobył 24 punkty, ale tutaj nie mam absolutnie pretensji do swoich zawodniczek, ponieważ my gramy w 7-osobowym składzie. 2 zawodniczki podstawowe na jedynce i na piątce. Jedyna piątka, którą w tej chwili posiadamy, spadły za 5 przewinień i stąd graliśmy już w takim składzie, który mógłby grać w pierwszej lidze, więc bardzo trudno było ustać. Do tego momentu myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, ponieważ obydwie drużyny grały ofensywnie bardzo dobrze i dużo skutecznych akcji, mimo niezłej defensywy z jednej i z drugiej strony. No nie ulega żadnej wątpliwości, że zespół Gorzowa zabił nas dzisiaj na deskach, ale tak jak powiedziałem, mamy kontuzjowaną Szantę Iwans i w strefie podkoszowej mamy tylko Laurę Starytę w tej chwili i ten wynik 45-25 na desce po prostu przesądził o losach tego meczu.
To było dla nas bardzo ważne zwycięstwo, bo pamiętamy jeszcze przed przerwą tą sytuację, gdzie tutaj przegraliśmy na własnej hali, a nie lubimy, a wręcz nienawidzimy przegrywać u siebie i niezależnie jakie te zespoły tu w Gorzowie były, zawsze ta hala musiała być broniona, a tutaj żeśmy taką porażkę ponieśli, która nas zabolała. Teraz dzisiaj pierwszy mecz, żeśmy, tak jak powiedziałem, dziś, że przepracowaliśmy bardzo mocno w sztabie trenerskim okres przerwy na reprezentację, wyselekcjonowaliśmy dużo więcej gier z części, żeśmy porezygnowali, także na pewno dzisiaj ta selekcja w ataku była bardzo dobra, no i oczywiście mieliśmy dobry dzień skuteczności i tak naprawdę decydowały sytuacje, które były po prostu dla nas przygotowane specjalnie na ten mecz i one nam tutaj mocno pomogły. Wiadomo, że mieliśmy swój plan, widzieliśmy, że Bydgoszcz ma po teraz słabszą ławkę, słabsze zmienniczki, to jest ta 7 podstawowych graczy i mieliśmy swój plan, który konsekwentnie żeśmy realizowali. No i tak muszę przyznać, że Sfarite wytrzymała, nie wiem, 30 chyba parę minut na boisku, gdzie żeśmy grali bardzo dużo akcji na nią, a widać jeszcze, że to klasa tego gracza pozwala, czy doświadczenie pozwalała jej na to, żeby po prostu nie popełniać takich prostych jakichś fauli i to nam zafunkcjonowało. Bardzo dobra zespołowość, 25 asyst, to nasz rekord w tym sezonie. 14 tylko strat, gdzie to i tak jest dużo, ale w porównaniu do niektórych meczów, że potrafiliśmy mieć ponad 20, to jest znaczna poprawa na tym, żeśmy mocno pracowali. I tak naprawdę, żeby nie głupia fragment w trzeciej kwarcie, żeśmy 3 proste straty w ręce dali, to ten mecz też mógłby się troszeczkę szybciej rozstrzygnąć, aczkolwiek dzisiaj kawał dobrych zawodów dwóch zespołów i tak jak Tomek powiedział, dopóki ten zespół był w pełni i w komplecie, to żeśmy mieli kolosalne problemy i z indywidualnościami, tak jak na początku żeśmy źle bronili Elemiędzik, tak samo tutaj bardzo duży problem mieliśmy, szczególnie w drugiej kwarcie z Jennifer O'Neill, z Kissel, to wszystko to są gracze, którzy mogą sami rozstrzygać mecze, ale później żeśmy naprawdę zrobili coś dobrego w defensywie i to nam przyniosło efekty, oczywiście konsekwentna gra pod zrzucenie podstawowych zawodniczek, to również nam dzisiaj się udało, cieszę się bardzo, bo tak jak powiedziałem, bardzo ważne dla nas zwycięstwo.
No i cieszymy się i mamy nadzieję, że w czwartek, bo w czwartek bardzo ważny mecz FIBA Eurocup z Neve David Ramla, gorzewianki potwierdzą tę dobrą grę, no bo po potknięciu w Brnie ten mecz z Ramlą trzeba wygrać, żeby marzyć o to awansie i jeszcze najlepiej o awansie z dobrym rankingiem. Dodajmy jeszcze, że w pierwszej lidze były dwie porażki. AZS JP2 przegrał w Krakowie wyjazdowe spotkanie z AZS Politechniką Koroną. To był mecz wynikiem zakończony 68-81. Natomiast trzeci zespół przegrał u siebie z Basketem Aleksandrów Łódzki 64-76. Więcej o koszykówce też do odsłuchania na naszej stronie w magazynie Dogrywka. A w ostatniej prostej za chwilę kolejne miłe wiadomości.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W Ekstralidze Unii Hokeja nasz gorzowski zespół, czyli pierwszy LO UKS Floorball, pojechał do Nowego Targu. Ostatnio był mecz u siebie z zespołem z Nowego Targu, ale z mistrzami Polski Góralami. O, i był to mecz wygrany. Teraz gorzowianie pojechali do wicemistrza Polski, do Szarotki Nowy Targ, no bo tak się składa, że zespoły z Nowego Targu ostatnio dominują w polskim Unii Hokeju. No i tam było niedobrze, bo było 0-3, 1-4, później doprowadzenie do wyrównania 4-4, dogrywka, no i rzuty karne i w tych rzutach karnych lepszy zespół gorzowski, co nas oczywiście bardzo cieszy i bardzo to cieszy trenera naszej drużyny Macieja Helmana, z którym wczoraj rozmawialiśmy po powrocie z Nowego Targu.
Udało nam się doprowadzić do szczęśliwej dogrywki, którą przetrzymaliśmy. No, nawałnica była dobra, ale odpowiadaliśmy tym samym Szarotce, co i oni nam, atakiem takim skomasowanym na bramkę z jednej na drugą stronę. Udało nam się to przetrzymać. Zrobiliśmy kilkanaście sytuacji prawie stuprocentowych, że powinno coś paść. Nie wychodziło, ale w Szarotce tak samo. Doprowadziliśmy do rzutów karnych i rzutach karnych jedną bramką wygraliśmy. No co tu dużo mówić. No, wytrzymaliśmy presję. Wrażenie super. Drużyna zrobiła na mnie i sama na sobie. Także jesteśmy bardzo zmotywowani, zadowoleni, szczęśliwi. Myślę, że wszyscy chłopacy, jak dzisiaj z nimi rozmawiałem, to dopiero teraz do nich dochodzi, co zaczynają robić. Także jest, myślę, że dobrze. Obawiałem się tego wszystkiego, ale przed sezonem. Obawiałem się, że mam zespół składający się w większości z młodych zawodników, grających niektórzy pierwszy sezon w Ekstralidze, niektórzy drugi. Fakt, że mam 3-4 takich, nie oszukujmy, mam 2 zawodników najlepszych, wytypowanych zeszłorocznych, mam bramkarza, który był najlepszym bramkarzem w lidze w zeszłym roku.
Imponująca bardzo skuteczność Macieja Jastrzębskiego w tym meczu.
W tym meczu, no i w poprzednim tak samo. To jest, on jest na najwyższych jakby obrotach, jest tak zmotywowany do tego, co robi. No i u nas w zespole uważam, że jest największym profesjonalistą, jeżeli chodzi o przygotowanie do samego meczu, nastawienie, skoncentracja na meczu. Także to tylko podziwiać i brać przykład od niego. I nie ukrywam, że jego osoba spowodowała swobodę w poczynaniach na boisku całego naszego zespołu. Gdy mamy w bramce kogoś, kto no jest plecami naszymi na każdą sytuację, jak już wszystko nawali, to jeszcze on jest i wierzymy w niego, no to się gra dużo, dużo lepiej.
I druga kluczowa postać?
Druga kluczowa postać to jest Filip Łukaszewski, który przyszedł z Zielonki. Bardzo spokojny, zrównoważony chłopak, dający dużo spokoju w grze, doświadczenia, ale pokazujący wielką waleczność. I z tym takim spokojem zaskakuje, że tak spokojny chłopak może być tak agresywny podczas gry i tak skuteczny.
Czyli podsumowując, zapowiedzi walki o czołową czwórkę są w tej chwili bardzo mocno umocowane wynikami.
Do tej pory tak. Ciągle jesteśmy na pierwszym, drugim miejscu w tabeli. To jeszcze o niczym nie świadczy. To jest taka prawda. To jest dopiero 6 meczy. Jeszcze mamy 7 przed sobą. Nie można lekceważyć żadnego zespołu, bo każdy może namieszać jeszcze przynajmniej nam. Bo to jest jeden dzień jakiejś indyspozycji, jeden dzień, kiedy nie będą mogli być zawodnicy wszyscy na meczu, bo tak też się może zdarzyć. To jest, mamy jeszcze, no, gramy cały sezon, także to różnie może być. Nie mamy ławki 40-osobowej, żeby czerpać jak z szafy, wyciągać tych naszych zawodników, więc mamy to, co mamy, no więc może być różnie. Jesteśmy dobrej myśli.
Tyle trener Maciej Helman, to spójrzmy jeszcze raz, jak ten mecz przebiegał. W połowie trzeciej, drugiej tercji było 3-0 na 3-1 odpowiedział Miron Łata, było później 4-1 dla ekipy z Nowego Targu, ale tuż przed końcem drugiej tercji Wojciech Bojko trafił na 4-2. Wojciech Bojko na początku trzeciej tercji wykorzystał przewagę, trafił na 4-3 i na 4-4 na minutę i 13 sekund przed końcem Maksym Helman, a więc syn trenera Macieja Helmana, doprowadził do wyrównania. No i na 90% skuteczności bronił Maciej Jastrzębski. 35 strzałów oddanych, tylko 4 znalazły drogę do bramki gorzowskiej. No i oczywiście też w rzutach karnych ułożyło się to na korzyść gorzowskiej drużyny. Spoglądamy na tabelę Ekstraligi. Tam na pierwszym miejscu zespół Olimpiosowa Gdańsk. No a tuż za nimi UKS pierwsze Floorball Gorzów z 14 punktami. Gdańszczanie mają 15 punktów. Na trzecim miejscu Politechnika Łódzka ma 12 punktów, ale jeden mecz rozegrany więcej. Na piątym miejscu Górale Nowy Targ z 12 punktami, więc jeszcze tutaj oczywiście trzeba uważać w walce o czołową czwórkę, ale jest dobrze. Na drugim miejscu nasi Unie hokeiści, na pierwszym miejscu nasi piłkarze ręczni w pierwszej lidze. Stal Gorzów pokonała na wyjeździe w derbach HZS UZ Zielona Góra 31-27. Gorzewianie przez większość spotkania prowadzili, raz mieli taki przestój, gdzie roztrwonili kilkubramkową przewagę, no ale ostatecznie wygrali ten mecz bez większego nerwu. Najwięcej 9 bramek rzucił Mateusz Stupiński, z rozgrywającym naszej drużyny Mariuszem Kłakiem, no i z wspomnianym Mateuszem Stopińskim rozmawiał nasz kolega z Zielonej Góry, Maciej Noskowicz.
Derby jak zwykle emocjonujące, ale zgodnie chyba z przewidywaniami Stal okazała się lepsza, bo jakościowo chyba byliście lepsi. Jak pan oceni ten dzisiejszy mecz?
Myślę, że w obronie o wiele lepiej zagraliśmy, dużo kont w pierwszej połowie. Rywale i tak nas doszli, bo dużo błędów w ataku. Obroną wygraliśmy, no, nie ma co ukrywać. No i zachowaliśmy chłodniejszą głowę, mi się zdaje, przy końcówce, bo my trafialiśmy, oni nie.
W 15 minucie, jak prowadziliście różnicą 7 goli, to tak sobie pomyślałem, o, już jest po meczu, a tymczasem Zielona wróciła do gry. Wy się spodziewaliście, że tak ten mecz może do końca wyglądać?
Pewnie, że tak. My się spodziewaliśmy, bo już rok, 2 lata temu w Pucharze też nie było kolorowo i wiedzieliśmy o tym, że będą grać do końca. To jest ich parkiet, mają wolę walki i pokazali na boisku, no ale o wiele, moim zdaniem, byliśmy lepsi w obronie i dlatego wygraliśmy.
Stal liderem? Stal może będzie pukać do najwyższej klasy rozgrywek?
My chcemy wszystko wygrać. Każdy mecz, który mamy, podejmujemy, dajemy z siebie 100%. wygramy, a co będzie później, to zobaczymy.
Mateusz Stopiński, no można powiedzieć, jeden z głównych bohaterów, a rzucę takim hasłem, chyba główny bohater Stali Gorzów, chociaż zaraz pan powie, że cały zespół zapracował na zwycięstwo. No dobrze, ale dzisiaj panu się tutaj dobrze grało w Zielonej Górze, prawda?
Dokładnie tak. Cały zespół pracował na moje bramki. Ostra charówka w obronie, szybkie kontry. To najbardziej wybija przeciwnika z rytmu i odbiera ochotę do gry. Ta obrona dzisiaj zafunkcjonowała i te kontry mogliśmy puszczać, ale co do bohatera, nie. Tu cały zespół naprawdę, to jest gra zespołowa. No, nie jest sport indywidualny. Gdyby oni harowali w obronie, to ja bym do tej kontry nie pobiegł, czy nie dostałbym tego podania na kontrę. Cieszę się, oczywiście skuteczność mogłaby być lepsza, ale cieszę się, że parę tych bramek wpadło. Wynik końcowy pozytywny, więc tylko się cieszyć.
Stal wygrała, bo?
Wydaje mi się, że zagraliśmy konsekwentnie i mocniej w obronie. Myślałem już, że przy wyniku 11-4 w pierwszej połowie, że AZS się nie podniesie, ale jednak derby rządzą się swoimi prawami i te mecze piszą swoją historię. Chwała za to chłopakom, bo wydaje mi się, że stworzyliśmy bardzo fajne widowisko, bardzo cieszy wygrana, ale wydaje mi się, że właśnie ta trener tu uczulał, że obrona będzie kluczem do zwycięstwa. Więcej mieliśmy zastrzeżeń po pierwszej połowie, co się nie zdarza, do ataku, no ale poprawiliśmy to w drugiej połowie i bardzo się cieszymy z końcowego wyniku.
Nasz kolega Maciej Noskowicz, który dzielnie obsługiwał ten mecz, też go relacjonował na żywo. Oczywiście rozmawiał też z oboma trenerami, a więc posłuchamy, co mówił szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu Ireneusz Łuczak, no i oczywiście trener naszej drużyny Dariusz Molski.
Co tu dużo mówić, ta wygrana, nie powiem, że była blisko, ale była możliwa do zrealizowania. Jak teraz te emocje już upadły, czego zabrakło?
No mi się wydaje, że bardzo duży wpływ miał początek meczu, bo jednak tam zbyt gorące głowy mieliśmy w rozegraniu, zwłaszcza ataku, i tutaj z tego stworzył się problem, bo tam wyszliśmy na początku 2-0 dla nas, później było mniej więcej równo i później żeśmy myśleli, chyba co uczulałem, że zbyt szybko chcemy rozwiązać sytuację w ataku, 4-5 podań i chcemy rzucać bramkę. No i to się odbiło konsekwentnie tym, że zespół z Gorzowa zaczął nas kontrować i odjechał nam, ale mówię, później poprawiliśmy tą grę w ataku, zaczęliśmy grać dłużej, konsekwentnie, zresztą w obronie też druga część pierwszej połowy była naprawdę dobra, z czego wyszło kilka kontr. No i mecz wrócił do tego, co miało być, czyli doprowadziliśmy do remisu, zeszliśmy chyba na jedną bramkę w plecy po pierwszej połowie i wszystko się zaczęło od początku. No myślę, że tutaj jednak ten ubytek sił przy gonieniu miał duży wpływ, że widać było, że w drugiej połowie troszeczkę nam zabrakło sił, troszeczkę gdzieś tam i za krótka ławka, bo ci chłopaki też już naprawdę nie mieli siły, ale ja jestem bardzo dumny i zadowolony z tego zespołu. Podjęliśmy walkę z liderem i naprawdę można było fajnie to widowisko oglądać, tym bardziej, że było bardzo, bardzo dużo ludzi i chwała im za to. Cieszę się, bardzo fajny doping. Także przegrany mecz, oczywiście będziemy wyciągać wnioski, ale bardzo mecz dla mnie, dużo pozytywów u chłopaków i podziękowałem im, bo serce zostawili i byliśmy naprawdę trudnym przeciwnikiem do lidera.
Jest pan pewnie usatysfakcjonowany, bo na ziemi lubuskiej królujecie, ale powiedzmy sobie wprost, to było do przewidzenia, tak trochę pana sprowokuje, że Stal tu wygra w Zielonej Górze.
Przed meczem nie można zakładać, gdyby tak było, to bym był milionerem prawdopodobnie, gdybym obstawiał gdzieś tam wszystkie wyniki i to by się tak sprawdzało. Natomiast ja nawet jak przegrywaliśmy, znaczy tam straciliśmy tą przewagę, wierzyłem w zespół, że za chwilę to dojdzie do normy, a to dlatego, że już powiedziałem wcześniej, wprowadziłem dużo zmian. I to zachwiało trochę rytm grania, płynność grania. Nasza skuteczność padła, to dlatego, że zaczęliśmy popełniać błędy. Ci zmiennicy, którzy weszli prosto gdzieś tam w 15-20 minucie, no nie weszli dobrze w mecz i stąd ta strata tej przewagi. Natomiast później no, musieliśmy bardzo mocno powalczyć. Od drugiej połowy wprowadziliśmy z powrotem porządek, ład w grę i to wyglądało już trochę inaczej.
Jakościowo byliście lepsi i takie doświadczenie boiskowe, takie cwaniactwo w drugiej połowie zadecydowało o waszej wygranej?
Ja dzisiaj byłem pierwszy raz chyba tak spokojny, nie wiem, w swojej karierze albo w tym sezonie na pewno. Może nie o losy spotkania, ale o to, co chłopaki robią na boisku. Parę razy mnie poniosło, no ale to musi tak być, jeżeli jest sytuacja 100%.
Czyli był pan pewny, że oni będą wiedzieć, co robić na boisku?
A rzeczywiście, że tak. No po to trenujemy, tyle jesteśmy ze sobą, że reżyserzy wiedzą, co mają grać i grają to dobrze.
Stal Gorzów na pierwszym miejscu w tabeli, umocniliście się na pozycji numer 1 i co, będziecie chcieli pukać do najwyższej klasy rozgrywek?
Nie wiem, czy pukać, ale na pewno będziemy chcieli wygrywać wszystko, no po to uprawiamy sport, a celem sportu jest zwycięstwo. Celem w meczu jest pokonanie rywala, no i my chcemy to robić.
A wstali zmiana prezesa, nie jest już prezesem Ireneusz Maciej Zmora, to dobrze dla piłkarzy ręcznych?
Ja do tego tak nie podchodzę, na razie jest tak jak jest, ja zajmuję się swoją drużyną, swoimi problemami i rozwiązujemy je na swoim podwórku, natomiast co tam się gdzieś dzieje na górze, ja jestem za mały, żeby gdzieś tam i to komentować i o tym mówić i nie wiem, klocki przestawiać czy coś takiego.
Tyle trener Dariusz Molski, ucinając temat. Jutro zresztą konferencja w klubie. Zapytamy na pewno o losy piłki ręcznej. Tyle właściwie, jeżeli chodzi o mecze ligowe, ale to oczywiście nie koniec ostatniej prostej, bo po wiadomościach będą rozmowy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszych tematów. Mówiłem, że będą rozmowy. W środę ponad dwutygodniowe zgrupowanie w Portugalii zakończyła kadra narodowa kajakarek w składzie z trzema zawodniczkami AZS-u AWF Gorzów. Były tam oczywiście Karolina Naja, Anna Puławska i Julia Olszewska. W Milfontes był też trener gorzowskiego klubu Marek Zachara, który zabrał dwójkę podopiecznych spoza kadry, czyli Paulinę Nogę i Grzegorza Bryńskiego. Właściwie już jedynych podopiecznych poza tymi kadrowiczkami, bo ta grupa poza kadrowiczów mocno się uszczupliła, proza życia po prostu, no jeżeli komuś się nie udaje w takich sportach właśnie jak kajakarstwo przebić na poziom narodowy, no to musi gdzieś tam próbować szukać albo jakichś innych imprez, albo po prostu no i szukać gdzie indziej szczęścia, niekoniecznie w sporcie, bądź niekoniecznie w roli zawodnika, no i rzeczywiście ta grupa, która była dość szeroka, w pewnym momencie skurczyła się w tej chwili do samych kadrowiczów, czyli trójki Pańna i Puławskiej i Olszewskiej, a także Wiktora Głazunowa, no i właśnie poza kadrowiczów Grzegorza Bryńskiego i Pauliny Nogi, którzy też mają swoje cele. No, szkoleniowca oczywiście w rozmowie pytaliśmy jednak przede wszystkim o przygotowania naszych największych nadziei olimpijskich na igrzyska w Tokio, czyli no, Karoliny Naj, Anny Puławskiej, no i też Wiktora Głazunowa, który będzie próbował o te igrzyska walczyć w trochę inny sposób. O tym w szczegółach w rozmowie.
No byliśmy na zgrupowaniu w Portugalii, w zaprzyjaźnionym miejscu. Organizator jest jakby też sponsorem Polskiego Związku Kajakowego, który wspiera za bardzo dobrych warunkach i też za bardzo dobre jakby pieniądze. Atrakcyjne nawet do polskich pobytów. Byliśmy 17 dni razem z kadrą kobiet w Portugalii, także w sumie były 4 kobiety, jeden Kanadyjczyk i zrobiliśmy tam no niemałą pracę, bo dużo kilometrów na wodzie, bo warunki pozwalały. I dużo siłowni, dużo biegania, także w sumie 3 jednostki treningowe właściwie dziennie. No i teraz to jest okres początkowy, okresu przygotowawczego. Teraz pojedziemy w góry z tą grupą i będziemy no, dalej kontynuować okres przygotowawczy aż do okresu, do startu, do eliminacji. Innym naszym zawodnikiem Wiktor Głazynow zdecydował się zrezygnować z centralnego szkolenia. Podjęliśmy taką umowę z moim przyjacielem, trenerem Markiem Plochem, który był trenerem reprezentacji, obecnie jest trenerem Kazachstanu i trenuje z tą grupą w Wałczu i się przygotowuje do marca z tą grupą, a od marca będzie przygotował się już bardziej ze mną już, bo Kazachstan jako Azja ma kwalifikacje olimpijskie w terminie marcowym i już tam nie może być z tą grupą.
Do Wiktora jeszcze zaraz dojdę, natomiast no jeżeli chodzi o nasze kadrowiczki, jak to tam wygląda na tym etapie?
No też bardzo fajnie zrealizowały ten okres pobytu tego zgrupowania na wodzie specjalistycznych. No, trening charakteryzował się dużą objętością, tak zwany trening tlenowy, przygotowanie właśnie pod okres. Teraz dziewczyny tak samo jadą w góry do Livigno, już chyba za 3 dni. Także fajnie to wyglądało na wodzie, fajnie, bo jest w ogóle zdrowa rywalizacja wśród kobiet jest, bo trener kadry oczywiście jest miejsce otwarte dla wszystkich, na igrzyska odnośnie zdrową rywalizację. Tak jak wiadomo, że to kwalifikacje zostały zdobyte, ale nie na nazwisko, tylko dla kraju. No i każdy wie, że ma furtkę otwartą i jeżeli będzie miał dobrą, wysoką dyspozycję w roku olimpijskim, no to ma szansę na te igrzyska wyjechać.
A taki etap to jest etap, gdzie można określić, kto jest na tę chwilę liderem grupy, kto naciska?
Widzę, że młode wilki, jak to się mówi, to chcą, walczą, ale no jest ten jednak różnicy poziomu sportowego, to jest zauważalne na treningu specjalistycznym, że Karolina tutaj i Ania Buławska, no i tutaj jakby nawet Julia Olszewska bardzo dobrze wyglądają w tle grupy. Zresztą są zdeterminowane, bo one chcą sięgnąć nie tylko, że wystartować na igrzyska, ale chcą osiągnąć na nich no, bardzo wysokie cele.
Wiktor Głazunow, no, trzeba powiedzieć chyba wprost, podjął bardzo odważną decyzję. Podjęliście właściwie razem, no bo ze wsparciem pańskim.
No tak, no podjęliśmy razem, no bo automatycznie, jeżeli został, zrezygnował z centralnego szkolenia. Dlaczego zrezygnował? Zrezygnował dlatego, że nie zrobił jakby progresji w wyniku sportowego i chciał, wiadomo, igrzyska olimpijskie są co 4 lata i żeby spróbować się zakwalifikować, no taką decyzję, z którą wspólnie z trenerem Markiem Plochem, który ma też duże doświadczenie, bo przypomnę, złote medale olimpijskie z reprezentacją Chin na igrzyskach olimpijskich. I pracując w Polsce też grupa kanadyjczyków zrobiła dużą progresję, no i takie czuję, że doświadczenie tego trenera no, pozwoli spróbować przynajmniej powalczyć o start w igrzyskach olimpijskich, szczególnie, że w bloku kanadyjczyków jest bardzo ciężko, bo tylko są dwie konkurencje, jest jedynka 1000 metrów i dwójka 1000 metrów, także generalnie nawet mogłoby to obsłużyć w dobrej dyspozycji dwóch zawodników, bo może jechać jedynkarz jedynkę 1000 i może ten jedynkarz później pojechać dwójkę 1000. To generalnie nawet jak w Niemczech było, czy gdzieś jak ktoś bardzo na wysokim poziomie, to te dwie konkurencje nawet może obstawić dwóch zawodników, bo program olimpijski czasowo na to pozwala. No walczymy, próbujemy, a odnośnie rezygnacji z centralnego szkolenia, to koszty zostały automatycznie świadome, że związek nie wspierał już finansowo tych przygotowań, no i to wzięliśmy na swoje barki.
Czyli właściwie de facto Wiktor Głazunow też jest poza kadrowiczem, ale no tutaj z własnej woli. Ryzykowna decyzja, odważna, tego się trzymajmy, odważna decyzja. No ciekaw jestem, jak to się potoczy i czy to będzie właściwa droga do Tokio. Powiemy jeszcze też o jednej imprezie międzynarodowej, która miała miejsce w Łodzi, bo nieudane były dla Marcina Filipiaka mistrzostwa świata w maratonie Kettlebell Federacji IKMF, które odbyły się w Łodzi. Utytułowany gorzewianin nie ukończył 30-minutowego boju z 32-kilogramowym odważnikiem. Filipiak przyznaje, że w 24 minucie po prostu nie był już w stanie dalej rywalizować.
No zawsze jest duży żal i rozczarowanie, jak dobrze przepracowane przygotowania, wszystko było trzymane i podczas zawodów dzieje się coś nieoczekiwanego, nieprzewidywalnego, czyli nieukończenie tych zawodów, to jest ogromny cios dla zawodnika, a to też jest na pewno nauczka i jakieś wnioski trzeba wyciągnąć na przyszłość, być o tyle mądrzejszym i następnym razem po prostu tego unikać.
A patrząc na te zawody, była szansa, żeby skończyć je z dobrym wynikiem?
No była ogromna szansa, dlatego że też kontrolowałem zawodnika, który był obok mnie, tam śledziłem te wyniki. Była przewaga z mojej strony i zabrakło 6 minut na dystansie 30 minut, więc naprawdę niewiele wystarczyło ten wynik tak naprawdę dowieść do końca i byłoby super.
Jakie teraz plany?
Teraz tak naprawdę jest cały grudzień takiego wypuszczenia, czyli roztrenowanie. Potem od stycznia zaczynamy przygotowania. 1 czerwca są dla mnie najważniejsze zawody w przyszłym roku, czyli pierwsze mistrzostwa świata pięcioboju Kettlebell we Francji.
No więc trzymamy kciuki, żeby Marcin Filipiak po tym drobnym potknięciu wrócił na zwycięską ścieżkę. Już w przyszłym roku, w ostatniej prostej, będzie jeszcze jedna rozmowa o mistrzostwach świata lekkoatletycznych niepełnosprawnych, a także relacja z zawodów Dragon Cup. Ja oczywiście wspomnę też, że jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00, tam między innymi rozmowa z prezesem Stilonu Krzysztofem Olechnowiczem. Zajrzymy także do Piasta Karnin, a także porozmawiamy sobie z Arturem Andruszczakiem o reprezentacji Polski, bo nie było okazji porozmawiać ani miejsca też, szczerze mówiąc, przed tygodniem. To będzie w magazynie piłkarskim, w magazynie żużlowym. Myślę, że sporo o jutrzejszej konferencji w Stali Gorzów. To w imieniu Daniela Rutkowskiego zapraszam na środę po 13:00, a za chwilę ostatnia odsłona ostatniej prostej.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wspomnę jeszcze, że w ten weekend, a konkretnie w niedzielę, mieliśmy drugą odsłonę biegowego Grand Prix Gorzowa i co ciekawe, tym razem nie pojawili się ci, którzy nadawali ton w pierwszym biegowym Grand Prix, więc byli inni zwycięzcy. Zwyciężył Jakub Czyżewski z ALKS AJP Gorzów, natomiast wśród kobiet zwyciężyła też gorzowianka Joanna Świątkowska, stała uczestniczka biegów w Gorzowie i naszym regionie, a więc ciekawe, no, rywalizacja o zwycięstwo w całym cyklu być może zapowiada się równie emocjonująco, a może nawet jeszcze bardziej emocjonująco niż w zeszłym roku. Nie było zwycięzcy całego cyklu Adama Kusia, który zajął drugie miejsce w pierwszym biegu. Kolejna odsłona 8 grudnia, jutro zdaje się, czy też pojutrze poznamy trasę. W tej drugiej odsłonie rywalizacja była na kanałem Ulgi. A teraz na koniec tej ostatniej prostej dwa tematy, które trochę wykroczą poza Gorzów, a trochę nie, bo przed tygodniem w Dubaju zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych. Zawodnicy startu Gorzów zdobyli tam 4 medale. Jeden z nich wywalczyła Renata Śliwińska w pchnięciu kulą w klasie F40, czyli wśród osób niskorosłych. Rozmawialiśmy właśnie z lekkoatletką rodem ze Skwierzyny, no ale zawodniczką z gorzowskiego klubu w w ubiegłym tygodniu po jej powrocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Tak zapytam nietypowo, radość, że już wreszcie koniec tego bardzo długiego sezonu?
Jest radość, że już koniec. Mieliśmy ogólnie ciężki sezon przygotowań, bo aż 13 miesięcy. No, chyba najdłuższy ze wszystkich nawet. Teraz jakieś 2 tygodnie będziemy mieli przerwy i kolejny obóz zbliża się w Wiśle na kolejne przygotowania do Tokio.
Przechodzimy do tego najważniejszego, konkurs pchnięcia kulą. Tak długie przygotowania i jeden jedyny centymetr do złota. No oczywiście srebro to też jest wielki sukces, nie ma co mówić, tak?
No, jeden centymetr właśnie, życiówka 8,70, a tu zaskoczenie, bo nastawiłam się na Nigeryjkę,
która w ogóle się nie liczyła w walce o złoto.
Dokładnie, tylko że gdzieś miałam tą obawę, bo przypomnienie z Rio, jako jedna jedyna wtedy przekroczyła wynik 8 metrów, gdzie również tam pobiła rekord świata. Tu wielkie zaskoczenie, Tunezyjka, 8,64. No, nie ukrywam, że to było wielkie zaskoczenie dla mnie, gdzie no nie spodziewałam się, że tak daleko pchnie.
No ale Radża Dżebali też w innych próbach widać gdzieś tam się kręciła koło 8,5, więc chyba też to nie była i przypadkowa zawodniczka.
W ogóle już nawet w Paryżu 8 przekroczyła i nawet trener sam powiedział, że musimy się bardziej na nią nastawić, bo to może być w przyszłości groźna rywalka dla mnie. No i no jak widać, solidnie przygotowana do mistrzostw. No co tu więcej mówić, no, trzeba trenować ciężej i teraz walczyć o 9.
Czyli jest o co się zrewanżować w przyszłym roku w Tokio.
Jest o co się zrewanżować, jeszcze dodatkowo to jest taka jednocześnie motywacja do cięższej pracy, bo tutaj człowiek nie zdobył tego co chciał, mistrzostwa świata i no, myślę, że to taka motywacja właśnie do tego, żeby odegrać się w Tokio.
W rzucie dyskiem rekord świata i 8 miejsce, takie uroki łączonej klasy, tak?
No, w Rio, jakby tak się cofnął z tym wynikiem do Rio, to by mi dało bodajże chyba 4. lub 5. miejsce, więc tutaj widzę, że konkurencja też idzie daleko, daleko do przodu. Ja, żeby się znaleźć na 3. miejscu, bym musiała rzucić blisko 30 metrów. Ale 8. miejsce w włączonej klasie i być 8. na świecie w dysku z rekordem świata, no to naprawdę cieszy.
No i kolejny raz reprezentacja Polski chyba cała potwierdza, że jest bardzo mocna. Też te konkurencje techniczne, tak jak to już od dłuższego jakiegoś czasu.
No tak, tutaj przede wszystkim, jak pamiętam, nawet jak oglądałam, dużo błędów ogólnie technicznych było, co też będziemy musieli technikę poprawić. No i w zasadzie, no co można więcej powiedzieć?
No. Wróciliście z dobrym humorem.
Powróciliśmy z dobrym humorem. No, najważniejsze, że trener zadowolony, dobiliśmy swojego celu, bo ten rekord był już planowany w Berlinie, ale w Berlinie nam się nie udało, bo większa koncentracja była na kuli. No, tu teraz przekroczyć i pobić rekord świata o ponad 1,30 m, no to naprawdę cieszy.
Była okazja skorzystać trochę z egzotycznej pogody?
Oj, tam temperatura to była zabójcza, ale fajnie było, nie można narzekać. Fajne warunki, dobre warunki hotelowe, dobre ogólnie... No, wszystko ogólnie było tak pod Mistrzostwo Świata dopięte.
Jak plan przygotowań do Tokio będzie wyglądać?
No, na pewno obozy, ciężkie obozy treningowe. Obozy treningowe to raz, a dwa...
Już za dwa tygodnie się to zaczyna, tak?
No dokładnie.
Także tylko trenować, nic, tylko trenować i tyle.
No, to dokładnie, tylko trenować i przepchać po prostu Tunezyjkę o kolejny centymetr.
Skwierzyna dumna ze swojej największej gwiazdy sportu w tej chwili?
No chyba najdumniejszym to chyba jest, no, Skwierzyna na pewno, ale chyba największą dumą dla Skwierzyny chyba też jest burmistrz, bo burmistrz tutaj bardzo się cieszy ze wszystkich osiągnięć. Po każdym spotkaniu ten dobrze gratuluje, też się niezmiernie cieszy i w ogóle zastanawia się, skąd tyle siły, bo co roku jakiś sukces z trenerem osiągamy, tak.
Tyle Renata Śliwińska, szczęśliwa, prawie szczęśliwa, zadowolona po mistrzostwach świata, mimo że zabrakło też jednego centymetru do złota. Około 350 zawodników wzięło udział w Pucharze Polskiego Zrzeszenia Taekwondo ITF Dragon Cup. Najwięcej reprezentowało gospodarzy, czyli KS Dragon Gorzów. Oni właśnie w Drezdenku zdobyli 33 złote medale i zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Zawody trwały do późnego wieczora. My byliśmy tam w trakcie i rozmawialiśmy między innymi z późniejszym srebrnym medalistą.
Igor Naus, KS Dragon Gorzów. Co za tobą jak na razie?
Za mną semikontakt. W pierwszej rundzie wygrywałem, ale coś tam mi później nie poszło i w dogrywce przegrałem nieznacznie, no ale jestem z siebie zadowolony.
To są takie ważne zawody, nie tyle jeżeli chodzi o rangę, tylko o to, że wasz klub jest gospodarzem i też dobrze się tu pokazać, tak?
No tak, jeszcze będę się starał pokazać z jak najlepszej strony przy technikach specjalnych i light kontakcie. Ja tam bardziej wolę light kontakt od semi. Nie lubię takiej walki do jednego trafienia. Wolę powalczyć.
A jaki cel na ten sezon masz?
Myślę, że postaram się do kadry się dostać, no ale zobaczymy, nie wiem.
A trenujesz od lat?
Od lat 9.
Grzegorz Wyszomiecki, jestem trenerem MAFT Warszawa.
Co skłoniło, żeby przyjechać tak daleko na ten turniej tutaj?
Nie liczą się kilometry, liczą się jak gdyby zawody, czyli emocje. Jak gdyby też pociecha z zawodników. Generalnie spotkanie z przyjaciółmi, z trenerami, z kadrą.
Jakich tu zawodników przybyliście? Ilu młodszych, starszych?
No niestety tym razem przywieźliśmy tylko seniorów oraz mastersów. Dla dzieciaczków jednak jest to dosyć spora odległość, więc jak będą gdzieś bliżej, na pewno zawieziemy.
A jeżeli chodzi ogólnie o organizację, poziom, jak to pan ocenia?
Na 5 punktów daje 5, czyli bardzo dobrze, maksymalnie.
Rafał Bagiński, trener, prezes KS Dragon, główny organizator tych zawodów, przy okazji wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Taekwondo ITF. Rok temu w tym miejscu rozmawialiśmy, turniej, oczywiście cel był rozwijać się ten turniej, udało się?
Tak, jak najbardziej, no tym bardziej, że mówię, tak mniej więcej spodziewaliśmy się 250 zawodników, a liczba zgłoszeń nas no, naprawdę zaskoczyła. W tym roku 350 osób. No świetnie, bo to tylko świadczy o tym, że turniej, robimy dobry turniej i coraz częściej i więcej klubów chce przyjeżdżać, coraz więcej zawodników chce przyjeżdżać do nas walczyć, zdobywać punkty w rankingu, więc tylko się cieszyć.
Chętnie bym się rozdwoił i został tu do końca, ale też wzywają inne wydarzenia. To podsumujmy to, co dotychczas się tutaj działo, jak poziom tych zawodów.
Poziom jest bardzo wysoki. Zawodnicy, którzy przyjechali, to naprawdę zawodnicy ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o Polskę. No jak na razie starsi jeszcze, ta najstarsza grupa, czyli seniorzy, mają niektóre starty za sobą, ale jeszcze ten najważniejszy, czyli Light Contact, na podstawie którego powoływani są do kadry, będzie za jakieś około pół godziny do godziny, więc myślę, że dopiero wtedy zobaczymy tak naprawdę, jaki jest stan przygotowań moich kadrowiczów do kolejnego sezonu.
Jeżeli chodzi o Was, no to dla Was to jest dla klubu przegląd kadr też taki trochę.
Tak, tak, dokładnie, to jest dla klubu to jest przegląd kadry. My wystawiliśmy tutaj setkę zawodników, więc tak naprawdę większość to są dzieci, ale tych, którzy startują już tak regularnie na imprezach międzynarodowych, także, no musimy sprawdzić, zobaczyć, bo po prostu trzeba zobaczyć, gdzie jesteśmy, w którym miejscu w chwili obecnej szkoleniowym i wyciągnąć wnioski i po prostu przygotować się do drugiej części sezonu.
No wiadomo, tutaj sporo zawodników młodych, starszych, no to też i w klubie zaangażowanie trenerów w te zawody pewnie jest duże.
Tak, no bardzo duże. Tak? Wszyscy trenerzy są na posterunku dzisiaj. Wszyscy mają rozdzielone zadania.
Wszyscy, czyli ilu?
Wszyscy, czyli czterech. Tak? Czterech trenerów. Kamila Przysiężek, Michał Popiela, trener Bartłomiej Więskowicz, no i ja także cały czas. Oprócz tego mamy swoich sędziów, 12 w tym roku, po raz pierwszy tak dużo sędziów mamy z klubu, no bo jednak musimy też zadbać o tą sprawną obsługę zawodów, dlatego tylu sędziów wystawiliśmy.
Tyle trener Rafał Bagiński, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą ostatnią prostą. Jutro magazyn piłkarski po 17, w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. No i nie ma co tu więcej dodawać. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.